Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Chyba nie ma na świecie bardziej znanego i lubianego świętego jak święty Franciszek z Asyżu. Bo chyba też nikt inny nie upodobnił się do Chrystusa tak jak właśnie on. To prawdziwy fenomen w historii duchowości. Kochają go chrześcijanie wszystkich wyznań, znają go muzułmanie. Z szacunkiem mówią o nim przedstawiciele religii dalekowschodnich, a nawet ludzie, którzy deklarują się jako niewierzący. Dowodem tej popularności świętego Franciszka mimo upływu wieków są spotkania przedstawicieli wielkich religii świata w Asyżu przy jego grobie, zapoczątkowane przez Jana Pawła II. Pierwsze takie spotkanie z udziałem przedstawicieli 13 religii świata odbyło się 27 października 1986 roku. Franciszkańska szkoła duchowości i w ogóle nowy styl życia duchowego, jaki zapoczątkował święty z Asyżu, wspominany wczoraj w liturgii, nie przestaje fascynować zwłaszcza ludzi młodych, i to z różnych środowisk. Obietaczynie z Asyżu, bo tak zwykle się go nazywa, powiedziano i napisano już tak dużo, że trudno dodać coś nowego i oryginalnego. Dlatego też w mojej refleksji ograniczę się do przypomnienia najważniejszych momentów z jego niezwykle bogatego życia i doświadczenia mistycznego. Urodził się w Asyżu, w środkowych Włoszech, pod koniec 1181 roku lub na początku 1182 roku jako syn bogatego kupca Piotra Bernardone i jego żony Piki. Na chrzcie otrzymał imię Jan, ale jego ojciec, zafascynowany podróżą do Francji, kazał zmienić jego imię na Francesco, Franciszek, co po polsku dosłownie tłumaczyłoby się Francuzik. Takiego imienia dotychczas nie było. Franciszek, Jan Franciszek, miał jeszcze młodszego brata Angelo. Pobożnej matce zawdzięczamy formację religijną chłopca. Czytania, pisania, elementów matematyki, poezji i muzyki uczył się w szkole parafialnej świętego Jerzego w Asyżu. Ojciec chciał bowiem, aby Jan Franciszek został kupcem. Nauczył się nawet trochę języka francuskiego. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem średniowiecznym zapoznał się z poematami o czynach bohaterskich i z legendami rycerskimi. Okazał się chłopcem inteligentnym i bardzo pojętnym. Przez pierwsze 25 lat swego życia Franciszek, za przykładem swego ojca, chciał zrobić karierę życiową. Jednak z marnym skutkiem pomagał ojcu w prowadzeniu handlu. Natomiast był duszą wszystkich spotkań młodzieży, był duszą towarzystwa. Rozrzutnie wydawał pieniądze ojca na biesiady i zabawy. Ubierał się w sposób osobliwy i jaskrawy, jednak rodzice tolerowali ten jego styl życia, głównie ze względu na jego wrażliwość i szlachetność, prawość obyczajów i hojność wobec ubogich. Był podziwiany przez matkę i przez swoich przyjaciół. W wieku 20 lat uczestniczył w wojnie Asyżan przeciwko mieszkańcom pobliskiego miasta Perugia. Asyżanie ponieśli klęskę, a Franciszek na rok trafił do niewoli i tam ciężko zachorował. To stało się początkiem jego duchowej przemiany. Po uwolnieniu stopniowo odsuwał się od towarzystwa, spędzając coraz więcej czasu na modlitwie w samotności w grocie, jak również spędzał wiele czasu w opuszczonym kościółku świętego Damiana u podnóża miasta. Pewnego razu z bizantyjskiego krzyża w tymże zrujnowanym kościele usłyszał tajemniczy głos wzywający go do odbudowy kościoła. Dopiero potem Franciszek zrozumiał, że nie chodziło o budowlę, o ten zburzony kościółek, lecz o kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Przed biskupem Guidonem publicznie wyrzekł się całego swego majątku, który odziedziczył po ojcu. We Franciszku dokonało się prawdziwe nawrócenie. Było to w roku 1206. Przyodziany w ubogą tunikę w kształcie krzyża, ogłosił się heroldem wielkiego króla i przez 2 lata prowadził życie pokutnicze i pustelnicze, oddając się modlitwom i pełnieniu różnych posług. Swoją postawą poruszył wszystkich mieszkańców Asyżu. U jednych budził wstręt, u innych zaś podziw. W każdym razie zmuszał do refleksji. Mimo że prowadził bardzo surowe życie, zaczęli przyłączać się do niego młodzi, nawet wykształceni ludzie z zamożnych rodów asyskich. W ciągu roku było ich już 12. Ich styl życia zaaprobował papież Innocenty III w 1209 roku. I w ten sposób powstał pierwszy zakon braci mniejszych, jak siebie nazywali. Odtąd Franciszek wraz z towarzyszami, wędrując po okolicy, zaczął nieskrępowanie wzywać do nawrócenia i pokuty. W jego kazaniach charakterystyczne jest to, że zaczynał je zawsze od pozdrowienia i życzenia pokoju. Niech Pan obdarzy was pokojem. Tekst Ewangelii brał bardzo dosłownie i w taki też sposób nauczał. Właściwie można powiedzieć, że niczego poza Ewangelią Franciszek nie głosił. Sam też ze wszystkich sił starał się żyć wskazaniami Jezusa Chrystusa. Tak jak on żywił wielki szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej, co w tamtych czasach było czymś wprost szokującym. Szczególnie szanował kapłanów, choć sam nigdy nie został kapłanem, lecz poprzestał na diakonacie. A mimo to nawet księża, zakonnicy i świeccy przychodzili, aby go słuchać. Wędrując pieszo i nauczając, Franciszek i jego towarzysze przemierzyli prawie całe Włochy. Jego apostolski zapał popchnął go nawet poza granicę. W 1219 roku drogą morską dotarł na Bliski Wschód i stanął przed sułtanem. W tym czasie wysłał kilku swoich braci do Afryki, czym zapoczątkował w kościele wielkie dzieło pokojowe prowadzenia misji ewangelizacyjnych, a więc bez użycia siły. Po powrocie z Bliskiego Wschodu schorowany Franciszek, widząc, że zakon dobrze się rozwija, coraz bardziej wycofywał się z publicznej działalności. Coraz częściej też doświadczał mistycznych uniesień, dążąc do jak największego upodobnienia się do Chrystusa ukrzyżowanego. Z takim pragnieniem latem 1224 roku usunął się na górę La Verna, po polsku mówi się Alvernia, górę położoną niedaleko Florencji, gdzie w grotach spędzał czas na długich modlitwach, rozważaniach i postach. Tam ukazał mu się ukrzyżowany Chrystus w postaci skrzydlatego i ognistego serafina, który wycisnął na jego ciele żywe stygmaty męki pańskiej, czyli otwarte i krwawiące rany na rękach, stopach oraz w boku, a więc w miejscach przybicia Jezusa do krzyża. Niebawem powrócił do Asyżu, gdzie spędził ostatnie 2 lata życia w przewlekłych męczarniach spowodowanych stygmatami i chorobą oczu. Praktycznie utracił wzrok. W ostatnich tygodniach życia na własną prośbę zamieszkał przy jednym z odbudowanych przez niego kościółków pod wezwanie Matki Bożej Anielskiej, zwanym Porciuncula. Tam zakończył życie w sobotę wieczorem 3 października 1226 roku w wieku około 45 lat. Nazajutrz w niedzielę w uroczystej procesji duchowieństwo i lud przenieśli jego ciało do kościoła świętego Jerzego w obrębie murów miejskich, gdzie pochowano je na około 4 lata. Tu 16 lipca 1228 roku, a więc niespełna 2 lata po jego śmierci, dokonano kanonizacji. W międzyczasie na tzw. Wzgórzu Rajskim wybudowano wspaniałą bazylikę świętego Franciszka, gdzie pod koniec maja 1230 roku przeniesiono jego ciało. Tam spoczywa ono do dziś i jest miejscem licznych pielgrzymek. Bazyliką opiekują się bracia mniejsi konwentualni, potocznie zwani franciszkanami czarnymi, a więc ci sami, którzy pracują w naszym Niepokalanowie. Jako ciekawostkę warto podać, że właśnie w bazylice świętego Franciszka w Asyżu papież Innocenty IV dnia 17 września 1253 roku dokonał kanonizacji świętego Stanisława ze Szczepanowa, krakowskiego biskupa zamordowanego przez króla Bolesława Śmiałego 11 kwietnia 1069 roku. Za tą zaledwie naszkicowaną biografią świętego Franciszka z Asyżu kryje się niezwykła głębia jego życia duchowego. Co działo się w jego duszy, gdy mistycznie jednoczył się z Chrystusem ukrzyżowanym, pozostanie na zawsze jego tajemnicą. Jednak nieco rąbka tej tajemnicy można odsłonić, gdy uważniej przyjrzymy się wielkiemu dziełu, jakie on pozostawił Kościołowi, a mianowicie franciszkańskiej szkole duchowości.